Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Dzięki wam ludzkość zrozumie, że pokój jest możliwy, pisze papież w przesłaniu do reprezentacji uchodźców uczestniczących w olimpiadzie. Arcybiskup Salvatore Pennacchio został nowym nuncjuszem apostolskim w Polsce. Mieszkańcy syryjskiego Aleppo błagają świat o pomoc. Oblężone miasto powoli umiera. Witam 6 sierpnia i zapraszam na aktualności. W Rio de Janeiro rozpoczęły się letnie Igrzyska Olimpijskie. Po raz pierwszy w historii występuje w nich reprezentacja uchodźców. Specjalny list wystosował do nich papież. Chciałbym, by dotarły do was moje pozdrowienia i życzenia sukcesów w olimpiadzie. Niech zapał i siła, które ze sobą niesiecie, pozwolą na wyrażenie poprzez Igrzyska Olimpijskie wołania braterstwa i pokoju, pisze Ojciec Święty. Franciszek ma także nadzieję, że to właśnie dzięki nim ludzko zrozumie, że pokój jest możliwy. Dodaje także, że dzięki pokojowi wszystko można osiągnąć, natomiast przez wojnę wszystko się traci. Chciałbym, by wasze świadectwo przyniosło dobro nam wszystkim, podkreśla papież. W olimpiadzie uczestniczy 10 uchodźców. Reprezentują oni blisko 60 milionów ludzi na całym świecie, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swych domów. Papież Franciszek mianował arcybiskupa Salvatore Pennacchio nuncjuszem apostolskim w Polsce. Aktualnie pełni on te funkcje w Indiach i Nepalu. Arcybiskup Pennacchio jest Włochem, ma 64 lata. Sakrę biskupią przyjął z rąk świętego Jana Pawła II. Dotychczas był przedstawicielem papieża między innymi w Rwandzie, Tajlandii, Singapurze i Kambodży.
Mi affido alle vostre preghiere.
Powierzam waszym modlitwom i Matce Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, moją nową misję powierzoną mi przez Ojca Świętego Franciszka w waszym drogim kraju, kraju Świętego Jana Pawła II.
Szczęść Boże!
5 milionów Etiopczyków nie ma dostępu do wody i pożywienia z powodu katastrofalnej suszy, jaka dotknęła ten afrykański kraj. Organizacje kościelne nie czekają z założonymi rękami, tylko próbują stawić czoło kryzysowi, który rozciąga się także na sąsiednią Kenię i Somalię. Na najpilniejszą pomoc żywnościową Caritas Szwajcarii przeznaczyła już prawie 2 miliony euro. Teraz rozpoczyna realizację programów skierowanych na ratowanie bydła, będącego często jedynym źródłem utrzymania Etiopczyków, a także na zakup nasion, dzięki czemu za kilka miesięcy zbiorą z pól produkty pozwalające im na samodzielne wyżywienie rodzin. Przez Caritas prowadzony jest także program dożywiania i szczepienia dzieci, które jako pierwsze padają ofiarą przedłużającej się suszy. Sytuacja w oblężonym Aleppo staje się coraz bardziej dramatyczna. Syryjskie wojska rządowe rozpoczęły ofensywę mającą na celu wyparcie z miasta rebeliantów. Wszystko to odbija się na i tak już tragicznej sytuacji tamtejszych mieszkańców, którym brakuje żywności i wody. Potrzebujemy konkretnej pomocy świata. Ludzie żyją w ogromnym przerażeniu, mówi pracujący w tym mieście ojciec Firas Lutfi. Syryjski franciszkanin wskazuje, że jedynie Kościół jest głosem bezbronnej i uciemiężonej ludności i niestrudzenie niesie jej pomoc.
Dość już krwi, łez i obaw o przyszłość. Te dni są wyjątkowo trudne. Za każdym razem, kiedy słyszę spadające bomby, myślę o ludziach, którzy schronili się w naszym klasztorze. Jest ich ponad setka. Często są to dzieci, które szukają spokojnego miejsca do zabawy. Jesteśmy blisko ubogich, bo praktycznie tylko tacy ludzie zostali już w Aleppo. Kogo było na to stać? Uciekł już 5 lat temu. Teraz w Aleppo żyją najubożsi. Staramy się im pomóc, zapewniając żywność. Wykopaliśmy też w naszym klasztornym ogrodzie studnie, by mieli dostęp do wody. Próbujemy również nieść im pomoc duchową i psychologiczną. W tej niełatwej sytuacji wierzymy, że Bóg jest z nami i że to On pomaga nam wytrwać i mieć nadzieję, iż i dla nas przyjdzie czas zmartwychwstania po tym doświadczeniu męki i śmierci.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Po raz 10 ojciec Tomasz Maniura z grupą rowerowych zapaleńców wyruszył na wyprawę zorganizowaną przez Stowarzyszenie Młodzieżowe Niniwa. Każdego roku cel jest inny, ale sposób ich przeprowadzania podobny. Modlitwa, rekolekcje, zaufanie i droga – tak można w skrócie podsumować te wyprawy. Każdy z uczestników zabiera ze sobą rower i to, co może w nim przewieźć. Nie ma żadnych planów, zarezerwowanych noclegów. Wiadoma jest tylko trasa. W tym roku prawie 40 osób wyruszyło 1 sierpnia z Kokotka na liczącą 7,5 tysiąca kilometrów trasę, by po 8 tygodniach wrócić w to samo miejsce. Hasło wyprawy Misja Jud oznacza po prostu Jezu, ufam Tobie. Z ojcem Tomaszem Maniurą jeszcze przed wyprawą i przed Światowymi Dniami Młodzieży rozmawiała Aleksandra Mieczyńska. Audycja została przygotowana przez Radio Fiat z Częstochowy. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam na nasz magazyn.
Ojciec Tomasz Maniura, duszpasterz Młodzieży Oblackiej, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Na co dzień stacjonuje, tak można powiedzieć, ojciec w Kokotku. Tam swoją siedzibę mają misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, ale celowo użyłam słowa stacjonuje, bo zdarza się wcale nierzadko, że wsiada ojciec na rower i jedzie całkiem daleko i całkiem nie sam.
Tak, to prawda, że tam z tym stacjonowaniem w Kokotku to jest różnie. Nie tylko z powodu roweru, ale też z powodu właśnie jakichś tam innych akcji duszpasterskich, ewangelizacyjnych z młodzieżą, czy tam młodzieżowych dla młodzieży. A rower jest taką rzeczywiście specyficzną gdzieś tam okazją do tego, żeby nie stacjonować w Kokotku. Już od 10 lat razem z młodymi, co wakacje, gdzie jedziemy na jakąś daleką, zagraniczną, ewangelizacyjną taką wyprawę rowerową i wtedy się długo nie stacjonuje, bo to jest taka wyprawa przynajmniej 6 tygodni, 8 tygodni, nieraz i 2,5 miesiąca. W tym roku będzie 8-tygodniowa wyprawa. Wcześniej są te wyprawy przygotowawcze, no troszkę treningów, więc takie mało życie stacjonarne, ale w końcu zakon misyjny, więc to trudno, żeby gdzieś tam siedzieć na miejscu.
W tym roku wyruszacie 1 sierpnia.
Tak, 1 sierpnia.
Nie bez powodu taka data.
Nie bez powodu. Jest nadzwyczajny jubileusz w kościele, jubileusz roku Bożego Miłosierdzia. My mamy 10. wyprawę też jubileuszową, taką malutką, ale już jak na nasze wyprawy to dużo. Są Światowe Dni Młodzieży w Polsce, w Krakowie, pod hasłem Błogosławieni Miłosierni, albo oni miłosierdzia do wstąpią. I wiemy, że te Światowe Dni Młodzieży 31 lipca zakończą się w Krakowie mszą świętą z Ojcem Świętym Franciszkiem i papież młodych na zakończenie roześle, aby byli w tym świecie iskrą Bożego Miłosierdzia.
To wy już jesteście w blokach startowych.
Tak, i my już przygotowani, dlatego ruszamy 1 sierpnia. Natychmiast po Światowych Dniach Młodzieży o 5 rano w poniedziałek startujemy właśnie na wyprawę w intencji o Boże Miłosierdzie dla świata. Wyprawa nazywa się Misja Jud. Jud, czyli Jezu, ufam Tobie. I jedziemy wokół Morza Czarnego. Dlaczego też tak? Bo mamy nawet logo tej wyprawy. Jest kula ziemska, która jest taka szaro-czarna i ta kula jest otoczona tymi promieniami Bożego Miłosierdzia, czerwonymi i niebieskimi. I my jedziemy wokół Morza Czarnego. To Morze Czarne i ten świat taki trochę ciemny. Chociaż z jednej strony Boży świat, bo stworzony przez Boga, wszystko co Bóg czynił jest dobre, ale zniszczony, taki ciemny przez ludzki grzech, przez nasz grzech, przez to, że no, często jesteśmy egoistami. Świat dzisiaj jest trochę taki pogrążony w ciemności. Wiele miejsc jest takich bardzo niespokojnych, wiele konfliktów, jest bardzo dużo niepewności dzisiaj nawet u nas w Europie i w ogóle w świecie. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość i ten świat taki trochę ciemny na pewno potrzebuje znowu rozjaśnienia przez miłość tak naprawdę. Najpierw miłość Boga, ale to się dokonuje przez miłość człowieka. I my też taki drobny akt tej naszej wyprawy o Boże Miłosierdzie dla świata po to, żeby troszkę światła wnieść. I wiemy, że damy radę troszkę tego światła wnieść wtedy, kiedy najpierw wewnątrz, w naszej grupie będziemy miłosierni dla siebie nawzajem po prostu. Od tego trzeba zacząć, a to nie jest łatwe.
To nie jest łatwe. Jedziecie w sporej grupie, bo w tym roku prawie 40 osób wyruszy na tę wyprawę.
Tak, i to bardzo różnych ludzi. Nie wszyscy dobrze się znają. Nawet bym powiedział, w większości się nie znają prawie. Widzieli się tylko tam, ale to na moment dosłownie u nas. Ale to nie jest poznanie człowieka, a na pewno nie jest to znanie człowieka na tyle, żeby z nim wyruszyć na 2 miesiące, 24 godziny na dobę w tak trudne warunki, kiedy trzeba bardzo na siebie liczyć.
Trzeba czekać na tego najsłabszego, chociaż chciałoby się jechać szybciej. Trzeba się nawzajem znieść, kiedy na przykład przez dzień, dwa, trzy albo tydzień nie można się porządnie wykąpać, nie można się umyć. Trzeba na siebie liczyć, także w technicznych sprawach, jeżeli coś się zadzieje z rowerem. I tutaj to jest takie wielkie sprawdzam dla was.
Wiadomo, jak to jest w każdej grupie, w klasie, w pracy, gdziekolwiek. Jest zawsze ktoś, kogo lubimy, jest ktoś, kogo nie lubimy. I na takiej wyprawie jest identycznie. Ktoś, komuś się nie podoba, ktoś kogoś denerwuje, a trzeba to razem przeżyć. Trzeba naprawić komuś rower, właśnie, kto może nie jest taki po naszej myśli. Jak się czego tygodnia nie myje, to trudno ze sobą wytrzymać, a co dopiero z innymi. Zawsze wiadomo, że są gorsi. Takie mamy w głowach coś takiego, że my jesteśmy najlepsi. Jest dużo takich trudności, które trzeba pokonać. Jest bardzo dużo różnych też emocji, uczuć. Kiedy po takich 200 kilometrach jazdy przez cały dzień, nieraz w upale, po górach, kiedy jest dużo brudu, potu jakiegoś i człowiek chciałby się umyć. I taka jest niepewność wieczorem. I wtedy jest jakieś emocji. Szukamy noclegu, godzinę, półtorej, już prawie coś było i nie ma znowu. No i to wtedy też to trzeba umieć razem przeżyć. I znowu rano o 5 wstać i o 6 mieć wszystko do roweru poprzepinane, żeby wyruszać dalej. I teraz, żeby w tym wszystkim nie stracić jakiegoś też poczucia misji, nie? Takiego sensu, że to jest dla innych.
Po co jesteście razem i po co jedziecie?
To jest duża taka szkoła życia. No dla tych młodych to faktycznie uczą się bycia razem. Ja im też mówię, że w życiu będą musieli umieć funkcjonować z tymi, których sobie nie dobierają. W pracy najczęściej szef, powiedzmy, że jakby to powiedzieć delikatnie, zawsze jest mniej mądry ode mnie, nie? To tak, mamy różnych współpracowników, będziemy mieli. Mamy bardzo niewielki wpływ na to, kogo mamy za sąsiadów i tak dalej, i tak dalej. A trzeba z tymi wszystkimi ludźmi funkcjonować. A dzisiaj to jest tak, że ludzie nie potrafią często, odcinają się. Taki jest świat młodych też. Ekraniki, każdy ma swoje i się troszkę wycofują od życia, nie budują relacji, zamykają się w sobie i marnują nieraz życie. Jakby w przedbiegach tracą to życie troszkę.
Zgodzenie się na relacje jest też zgodzeniem się na ewentualne zranienie. Może to jest po prostu strach.
Jest to też lęk przed jakimś bólem. Tym bardziej, że dzisiejsza kultura wychowania młodych ludzi jest taką kulturą egoistyczną. Nie może być lęku, nie może być niepewności. Jakby wszystko mi się należy. Reklamy jakiekolwiek, wszystko, co się młodym proponuje, to żeby mieli wszystko szybko, za darmo, łatwo. To wszystko jest tak podawane, że jest taki egocentryzm kształtowany. Wszystko jest pode mnie tak, nie? Że to ja jestem pępkiem świata po prostu.
Po takiej wyprawie, która trwać może, tak jak ta tegoroczna 8 tygodni, to myślę, że inni wracacie niż wyjechaliście.
To jest no zupełnie inne postrzeganie świata. Wiadomo, że człowiek to nie jest tak, że się zmienia za godzinę, za dwie. Na pewno 2 miesiące to jest z jednej strony dość długi czas, ale to też nie jest tak nawrócenie się nawet człowieka, czy zmiana jakiejś postawy w życiu, cokolwiek. To jest najczęściej cały proces tak naprawdę. Są jakieś mocne momenty, które temu pomagają, tak jakieś iskra ożywiająca. Całe życie się uczymy tak naprawdę i być ze sobą, i z drugim człowiekiem, całe życie uczymy się kochać. Wyprawa też jest takim impulsem, takim solidnym, bo 2 miesiące to już jest taki solidny, taki sygnał dla każdego, kim jest. Troszkę jak na dłoni widzimy, kim jesteśmy.
Wszystko wychodzi?
Wszystko wychodzi. Nie da się właśnie pójść do swojego pokoiku, do swojego ekranu, nie da się uciec od tych ludzi.
Schować się za makijażem?
Tak jest. A jest rzeczywiście tych sytuacji, takich sprawdzających dziennie przynajmniej kilka. Choćby poranek, choćby wieczór, w ciągu dnia jakieś awarie, nieraz sytuacje nieprzewidziane, nieraz jakieś nieżyczliwości ze strony ludzi, a nawet też jakaś życzliwość, otwartość gościna też pokazuje, na ile potrafimy z tego korzystać, w jaki sposób też, czy z wdzięcznością. I to wszystko taka grupa objawia, kto kim jest. Nie każdy musi tak jak ja wyglądać, bo trochę tacy jesteśmy, że uważamy, że my jesteśmy normą. Ja jestem normą dla całego świata i wszystkich do siebie, tak prawda, odnoszę. I teraz, czy umiem być ponad to wszystko? To jest piękne w ogóle doświadczenie i to jest taki materiał później do pracy nad sobą. Już ta praca się dokonuje bardzo mocno podczas wyprawy, ale jak ktoś jest mądry, to rzeczywiście ma takie poznanie siebie i może nad tym wszystkim potem pracować. Widzi, co ma w sobie rozwijać, kształtować, czego się ma jakby pozbywać, co likwidować, umniejszać jakby, także to coś tam jakoś inaczej ukierunkować. Jak ktoś jest mądry, to są takie najprawdziwsze rekolekcje, bo dostaje taką treść, nie teoretyczną, tylko z życia. Na konferencjach, to nieraz najpiękniejszych konferencjach, mamy super teksty o człowieczeństwie, antropologiczne takie, o Bogu, o wierze, zawierzeniu i nieraz nam się wydaje, że my to już wszystko mamy. A tutaj na wyprawie, my mamy dokładnie te same treści. O zawierzeniu, o wierze, o Panu Bogu, który jest, który prowadzi, działa, który umacnia, który jest miłością i o sobie, ale to wynika z życia.
To wszystko jest na gorąco sprawdzane, można powiedzieć. To mówi wszystko ojciec w oparciu też o doświadczenie, bo ta wyprawa, o której mówimy, ona się 1 sierpnia rozpocznie, 25 września powinna zakończyć, jest wyprawą jubileuszową i te poprzednie, to jest taki bagaż doświadczenia i pięknych wspomnień.
Ja to widzę sam po sobie, tak naprawdę mam zupełnie inne postrzeganie świata po tych wszystkich wyprawach, życiu. życia ludzi. Na pewno nie mamy żadnych złudzeń, że gdzieś tam w innych państwach to jest super, się ludziom żyje, że tam jest wszystko łatwe, samo przychodzi. To jest w ogóle nieprawdą. Nawet jak są te państwa, gdzie mają trochę więcej pieniędzy ci ludzie, to mają inne problemy, których my nie mamy. Ci młodzi, którzy byli na wyprawach, to praktycznie nikt, mogę tak śmiało powiedzieć, nie chciałby mieszkać poza granicami Polski. Po prostu doceniają to, co mamy. Po dużym kątem na to można wszystko patrzeć, no nie? Sama rzeczywistość kościoła na przykład też dla nas to bliska. To jest też tak, że te kościoły bardzo różnie wyglądają w różnych państwach, w różnych częściach ziemi i też widzimy, jak ten kościół w Polsce jest też tak naprawdę taką bogatą rzeczywistością. U nas jest dużo tych struktur i parafialnych, dużo możliwości zaangażowania się, są propozycje dla dzieci, dla młodzieży. Co by tam nie gadać, bo to nieraz się tylko narzeka, się widzi tylko to, co złe. U nas jest ciągle mnóstwo księży, którzy chcą być z ludźmi, tak po Bożemu chcą być z ludźmi. W innych miejscach tego nie ma, a młodzi by chcieli czasem. Gdzieś tam gadamy, w jakiejś Hiszpanii się spotykamy z ludźmi, to na tych wioskach. Dobrze ci młodzi ludzie, nie? Ale nie mają kogoś, kto by ich poprowadził często. Tam mają parę tych euro więcej. Śniadania i tak jedzą nie w domu, tylko w tych barach. No to wydadzą te pieniądze. I ja wiem, czy mają lepsze śniadanie. Nie mają lepszego, bo my je zjemy w domu. Z mamą, z tatą, widzą z bratem, siostrą, czy mąż, z żoną, no nie? Nie mamy tych pieniędzy, ale nie potrzebujemy, bo mamy tańsze śniadanie po prostu. I chyba lepsze. Znaczy na pewno lepsze.
To teraz o tym życiu rodzinnym, bo to życie rodzinne, wspólnotowe, każda wyprawa tworzy wspólnotę, ono rodzi właśnie życie rodzinne całkiem dosłownie, bo macie tak za sobą, myślę o historii Niniwy Team, już śluby i są już dzieci, tak? Ludzie się poznają podczas tych wypraw.
Tak, poznanie jest bardzo dobre. Na pewno jeśli się patrzy pod kątem przygotowania do małżeństwa, to jest bardzo dobry kurs małżeński, bo jak idą w Polsce, się spotykają, prawda, no to jak ona idzie do niego, czy wie, że ma przyjść, to tam się wypudruje, wszystkie prysze się schowa, nie? Te makijaże, zawsze każdy pachnie, tam on po pracy, to się wykąpie, weźmie prysznic tam, nie? I to tam pójdzie zawsze, jak jest w dobrym nastroju, wypoczęty, wypachniony, prawda, w dobrym tam komforcie, o. A na wyprawie to oni się widzą 24 godziny na dobę, no nie? I to w zmęczeniu gdzieś tam, jak coś nie po swojej myśli idzie, jak się coś psuje, w niepowodzeniach nawet właśnie. To jest piękne po prostu, jest takie prawdziwe poznanie, ale jest też tak mocnym doświadczeniem, że te relacje się tworzą takie też bliskie, takie silne. I rzeczywiście mamy osiągnięcia w tym względzie. Jest sporo par, które już są teraz narzeczonymi. Wiele jest małżeństw, nawet w tym roku teraz świeżutko, w maju, był jeden ślub Justyny i Mateusza, którzy byli z nami na wyprawie na Syberii, na Nordkapie. Tak rzeczywiście się to wszystko rozwija. Też pod względem takim pójścia do zakonu, jako obla, także też się cieszę. Wiem, że coś jest w tych ludziach z wypraw. Oni mają więcej takiej odwagi w sobie, takiej siły do zobowiązań życiowych, do decyzji życiowej. Sam wyjazd na wyprawę już jest jakąś decyzją, którą nie każdy podejmie, nie każdy się zdecyduje. Wyprawa jest czymś takim bardzo konkretnym. Codziennie trzeba podejmować decyzje o noclegu, o wszystkim. I jest taki duży realizm życiowy. To nie jest świat wirtualny. Tam można zalajkować coś tam bez odpowiedzialności. Na wyprawie to się troszczy o to, co podstawowe, żeby mieć się gdzie wyspać, co zjeść, gdzie się umyć, żeby to przejechać. Jest to takie bardzo konkretne. Widzę, że im jest prościej tak bardziej realistycznie, konkretnie żyć i decyzje podejmować i wyruszyć w życie. Nie chcą stać w miejscu, co jest dzisiaj dużym problemem młodych ludzi. Niby mają wszystko, są wykształceni, mają ogromne możliwości, ale to jest taki problem dzisiaj młodych, że są uzależnieni od tego, żeby być wszechmogącym. Ja wszystko mogę, ale nic nie robię. I ciągle stoją w punkcie zero, w miejscu stoją. On może gdzieś tam się z kimś związać, może wejść w związek małżeński z tą dziewczyną, z tą, albo z tym chłopakiem, z tym. Mogę być kawalerem, mogę iść na księdza, mogę iść do zakonu, wszystko mogę, ale nie robię niczego. Dlaczego? Bo się chwalą tym, że a ja mogę to, ja jestem wolny, ja wszystko mogę. I ciągle stoją w punkcie zero, nie rozwijają się. A decyzja jakakolwiek, na przykład na to, że wchodzę w ten związek, chłopak, dziewczyna, narzeczeństwo, małżeństwo, to już ogranicza tak naprawdę. Już on czy ona są ograniczeni, że rezygnuje z wszystkich innych tam dziewczyn czy chłopaków, nie? Ale dzięki temu oni idą do przodu tak naprawdę przez to życie dużo bardziej. Na tym to polega, żeby ich troszkę wydobyć z takiego egoizmu, że wszystko mi się należy, tylko żeby oni zaczęli w drugą stronę, to żeby oni zaczęli dawać po prostu.
Z ojcem Tomaszem Maniurą o wyprawie Misja Jud rozmawiała Aleksandra Mieczyńska. Audycja została przygotowana przez Radio Fiat z Częstochowy. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.